Bóg Izraela jest Bogiem Emanuelem, Bogiem z nami. Tak objawił się między innymi w proroctwie Izajasza, któreśmy przed chwilą słyszeli. Ja, Pan Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja Cię wspomagam. Odkupicielem Twoim jestem, święty Izraela. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich, ja, Bóg Izraela. A żeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Ale to, że ostatecznie Bóg jest Panem dziejów i historii, to prawda, która objawia się bardzo często dopiero poprzez refleksję nad minionymi latami czy dziesięcioleciami nawet. Nie od razu widać tę potęgę Boga, który niekiedy poprzez krzywe ludzkie drogi prowadzi ludzkość ku zbawieniu. A ponadto ten Bóg Emanuel, Bóg z nami, domaga się swoich świadków pośród ludu. Tych, o których Chrystus mówił, od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają. O jaki gwałt tutaj chodzi? I o jakich gwałtowników? O tych, którzy są świadkami Boga, prawdy najwyższej, zwłaszcza w czasach trudnych. I ich świadectwo prawdy jednoznaczne, na przekór wszelkim oporom, jest swoistym gwałtem w morzu nieprawdy i kłamstwa. Ale właśnie do takich, którzy są świadkami prawdy do końca, należy Królestwo Boże. Co więcej, oni to Królestwo zdobywają. Chrystus wspomniał o Janie Chrzcicielu. Kościół żyje ciągłą pamięcią o swoim założycielu, Bożym Synu, Jezusie Chrystusie. Do tych wielkich świadków, swoistych gwałtowników prawdy w morzu kłamstwa i nieprawdy. Należy także patronka dzisiejszego dnia, święta Łucja, dziewica i męczennica, zamęczona dla Chrystusa na progu IV wieku w czasach prześladowań Dioklecjana. Do tych gwałtowników, zdobywających Królestwo Boże, zdobywających to Królestwo także dla innych poprzez swoje świadectwo, należy święty Jan Paweł II Wielki. I ta prawda o nim, jako gwałtowniku i świadku prawdy, objawia się także w świetle wydarzeń, których kolejną rocznicę obchodzimy właśnie dzisiaj. Rocznicę wprowadzenia w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Na ulicach naszych polskich miast pojawiły się czołgi i skoty. jakże częstym krajobrazem naszej ojczyzny stały się ponure zastępy ZOMO. A potem jakże wielki niepokój o los tych, którzy zostali wyrwani w nocy ze swoich domów, o ich los, o ich przyszłość, zwłaszcza w sytuacji początkowej całkowitej niewiedzy, co się dzieje. Mówi się o 10 000 internowanych tej nocy. Ale też, mimo że to już 37 lat mija od tamtych wydarzeń tragicznych, do końca nie wiemy, ile było bezpośrednich, a zwłaszcza pośrednich ofiar stanu wojennego, chociażby tych, którzy nie mogli wezwać lekarza ani udać się do szpitala z prośbą o pomoc. Tak zaczął się tej nocy tragicznej kolejny rozdział zmagań polskiego narodu o wolność. I w ten wielki wysiłek zmagań włączył się świadek prawdy, Jan Paweł II. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakim zasiewem duchowym była jego pielgrzymka do ojczyzny w 1979 roku. I rok później powstanie Solidarności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Od samego początku ją popierał. W jakiejś mierze 13 maja 1981 roku stał się ofiarą tego popierania Solidarności. Zamach na jego życie na placu Świętego Piotra. Na pewno jedną z przyczyn miał właśnie to. Usunąć kogoś, kto będzie w obliczu całego świata świadkiem zmagań o wolność, o suwerenność, o godność człowieka pracy. 7 miesięcy później, dokładnie 7 miesięcy później, 13 grudnia 1981 roku doszło do owej tragicznej nocy. Ale też niemal od razu pokazał się strażnik naszych zmagań o wolność. W sposób symboliczny na oknie apartamentów papieskich rozbłyszło światełko szczególnej pamięci, świecy pamięci, która stała się wzorem dla innych, nie tylko w Polsce. W imię Solidarności z Solidarnością w Polsce. Tylu ludzi, także wielkich tego świata, idąc za Janem Pawłem II, chciało pamiętać. Pragnęło się solidaryzować. Uważało za swój podstawowy obowiązek sprzeciwiać się przemocy i kłamstwu. W 1983 roku, 2 lata później, Jan Paweł II przybywa do Polski. Formalnie jest jeszcze stan wojenny. W wielu więzieniach i miejscach internowania ciągle przebywa wielu naszych wspaniałych, bohaterskich rodaków. A on przybywa, by będąc na miejscu. Na miejscu zatem solidaryzując się z tymi, którzy są pokrzywdzeni. Upomnieć się o prawa człowieka, a przez to także oprawa Boga. Szczególnie ważnym przemówieniem z tamtego czasu jest jego homilia z 17 czerwca 1983 roku, wygłoszona na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Tę homilię zaczął przypomnieniem tej samej prawdy, o której mówi dzisiaj proroctwo Izajasza. To Bóg, to Chrystus jest ostatecznie Panem dziejów i historii. Papież mówił wtedy tak. Moi rodacy, pochwaliłem Jezusa Chrystusa staropolskim pozdrowieniem, a wy wszyscy odpowiedzieliście na wieki wieków. Chrystus jest bowiem wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki. Chrystus jest Panem przyszłego wieku, jak o tym świadczy pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii. To za Jego Chrystusa sprawą Jan, autor Apokalipsy, słyszy donośny głos mówiący: oto przybytek Boga z ludźmi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie. Snując dalej swoje refleksje, związane najpierw z 600-leciem obecności pośród narodu polskiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a potem zwłaszcza nawiązując do 300-lecia zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Papież będzie wielokrotnie nawiązywał do słów, jakimi nasz polski król powiadomił ówczesnego papieża o wspaniałym zwycięstwie, które zdecydowało na wieki już, że napór islamu na chrześcijańską Europę się zatrzymał. Więcej jeszcze, to chrześcijaństwo zaczynało odzyskiwać swoje dawne kraje i narody podbite przez Ottomanów. Papież mówił: o zwycięstwie król Jan III Sobieski zawiadomił Stolicę Apostolską w znamiennych słowach: Venimus vidimus Deus vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Te słowa chrześcijańskiego władcy wpisują się głęboko zarówno w tysiąclecie naszego chrztu, jak też w tegoroczny jubileusz jasnogórski. Jan III pielgrzymował podczas swojej wyprawy wiedeńskiej na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Ale te słowa Jana III Sobieskiego mówią o tym, że my wszyscy, chrześcijanie, którzyśmy swój los związali z Jezusem Chrystusem, jesteśmy powołani do zwycięstwa. Deus vicit, Bóg zwyciężył. Mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa. I w świetle tej prawdy o tym, kim jesteśmy jako chrześcijanie, przypomniał o internowanych i uwięzionych, o których wtedy nie należało głośno mówić. Otrzymałem w ostatnich miesiącach wiele listów od różnych osób, między innymi od internowanych. Listy te były dla mnie nieraz budującym świadectwem takich właśnie wewnętrznych zwycięstw, o których można powiedzieć Deus vicit. Bóg zwyciężył w człowieku. Chrześcijanin bowiem jest powołany w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet cierpienia. Tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza, mówił kardynał Stefan Wyszyński. Kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za braci. I mówiąc o tym, papież nawiązywał do naszych polskich trudnych dziejów, utraty niepodległości na skutek odejścia od wielu moralnych zasad w XVIII wieku, a potem zmagania o wolność, by ją odzyskać. I to w czasach tak długiej, 123 lata trwającej niewoli. Jakież to wyraźne echo tego, co my w tym roku, 2018, właśnie obchodzimy. Mówił papież, jak człowiek czuje, że powinien odnieść moralne zwycięstwo, jeśli jego życie ma posiadać właściwy sens, podobnie i naród, który jest wspólnotą ludzi. Stąd poprzez cały wiek XIX trwały niestrudzone wysiłki zmierzające do odbudowy moralnej oraz do odzyskania niepodległości politycznej, co nastąpiło w wyniku I wojny światowej. Mówię o tym dlatego, że dzieje narodów wpisują się w nasz ojczysty jubileusz 6 wieków obecności Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze. Tam też znajdują swój głęboki rezonans zwycięstwa i klęski. Stamtąd stale idzie wezwanie, ażeby nie poddawać się klęsce, ale szukać dróg do zwycięstwa. Chrystus jest Ojcem przyszłego wieku, a Królestwo Boże przekracza wymiar spraw doczesnych. Równocześnie jednak Chrystus jest wczoraj i dzisiaj. I tu spotyka się z każdym z nas, z człowiekiem każdego pokolenia. Tu spotyka się również z narodem, który jest wspólnotą ludzi. Z tego spotkania pochodzi owo wyzwanie do zwycięstwa w prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości, o którym mówił Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris. I dalej nawiązanie do stanu wojennego. Jak wspomniałem, ciągle on jeszcze wtedy formalnie trwał. Moje obecne odwiedziny w ojczyźnie wypadają w okresie trudnym. Trudnym dla wielu ludzi, trudnym dla całego społeczeństwa. Jak wielkie są te trudności, to wy sami, drodzy rodacy, wiecie lepiej ode mnie. Chociaż ja również głęboko przeżywam całe doświadczenie polskie ostatnich lat, począwszy od sierpnia 1980 roku. Jest ono zresztą ważne dla wielu społeczeństw Europy i świata. I nie brak wszędzie ludzi, którzy z tego sobie zdają sprawę. Nie brak również takich, którzy zwłaszcza od grudnia 1981 roku świadczą pomoc mojemu narodowi, za co ja również jestem wszystkim wdzięczny. I na koniec wezwanie. Jakże aktualne także dzisiaj, po tylu już latach, 37 od wprowadzenia stanu wojennego, 35 od tamtej pamiętnej homilii na stadionie dziesięciolecia. Że Polska to nasza sprawa przede wszystkim i że my sami ostatecznie musimy wykuwać swój los i swoją przyszłość. Jednakże naród nade wszystko musi żyć o własnych siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam musi odnosić to zwycięstwo, które opatrzność Boża zadaje mu na tym etapie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chodzi tu o zwycięstwo militarne, jak przed 300 laty pod Wiedniem, ale o zwycięstwo natury moralnej. To ono właśnie stanowi istotę wielokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia narodowego i państwowego, w którym będą respektowane podstawowe prawa człowieka. Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzących i rządzonych. Trzeba do niego dochodzić drogą wzajemnego dialogu i porozumienia. Jedyną drogą, która pozwala narodowi żyć pełnią praw obywatelskich i posiadać struktury społeczne odpowiadające jego słusznym wymogom. Wyzwoli to poparcie, którego państwo potrzebuje, aby mogło spełnić swoje zadania i przez które naród rzeczywiście wyrazi swoją suwerenność. Bóg jest Panem dziejów. Bóg zwycięża. Bóg nas do zwycięstwa powołuje, niezależnie od klęsk i porażek. Jakżeż wymownym wyrazem tych zmagań jest historia poznańskich trzech krzyży. Zostały wzniesione podczas wiosny Solidarności. Odsłonięte 28 czerwca 1981 roku, w 25-lecie tych strasznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Poznaniu w 1956 roku. Pierwsze wielkie społeczne nie powiedziane systemowi komunistycznemu, systemowi przemocy i kłamstwa. I stąd ten pierwszy krzyż z datą 1956. A za nim drugi. Jeden krzyż pociąga za sobą kolejne. W domyśle gdzieś jest jeszcze ten pierwszy krzyż dźwigany przez samego Chrystusa. Na tym drugim krzyżu umieszczono daty kolejnych zmagań Polaków o niepodległość i prawa człowieka. 1968, 1970, 1976 i ta optymistyczna data wtedy, 1980. A na orle, który stoi jakby na straży tych krzyży, wtedy wyryto napis: za wolność, prawo i chleb. Kiedy w 1989 roku, po wyborach czerwcowych, zajaśniała nadzieja na nowe, na nową Polskę, w pełni wolną i suwerenną. Ten ciąg dat poszerzono jeszcze o jedną, właśnie o 1981 rok, wskazujący na datę wprowadzenia stanu wojennego. Ale trzeba było czekać jeszcze wiele lat, do 2006 roku, kiedy obchodzono uroczyście 50-lecie Powstania Poznańskiego 1956 roku, by napis na orle został wzbogacony jeszcze o dwa słowa. O Boga. Bo ci strajkujący w Poznaniu w 1956 roku, poznańscy robotnicy, nie tylko myśleli o chlebie i o prawie. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że musi być jakiś trwały fundament dla żądań jak najbardziej usprawiedliwionych ludzi pracy. I dlatego te pieśni religijne, które rozbrzmiewały na ówczesnym placu Stalina, dzisiaj placu Mickiewicza, to publiczne domaganie się uwolnienia z więzienia kardynała Wyszyńskiego, to żądania przywrócenia nauki religii w szkołach. I jak patrzymy na te kolejne daty zmagań o wolność, zawsze w tych kolejnych etapach była obecność Kościoła i tych świadków prawdy, którzy stanowili kolejną historię owych gwałtowników, którzy zdobywają Królestwo Boże. Ksiądz Kotlarz, a potem ksiądz Jerzy Popiełuszko, jako symbole oddania życia własnego dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla wolności. Trzeba było czekać jeszcze tyle lat, żeby w 2006 roku można było wyrazić prawdę, pełną prawdę historyczną o naszych polskich dziejach, nierozłącznie związanych z Bogiem i z Kościołem. To jest problem prawdy historycznej. To upomnienie się o Boga. Ale to jest także problem naszej wiary dzisiaj. Byśmy umieli się w imię Boga upominać się o najbardziej podstawowe prawa, w tym prawo do życia dla każdego. Od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci. To w końcu chodzi o to, byśmy uświadomili sobie to, o czym mówił prorok Izajasz, że Bóg nasz jest Bogiem Emanuelem, Bogiem z nami. I chodzi także o to, aby poprzez nasze osobiste świadectwo dzisiaj, w świecie, który chce żyć tak, jakby Boga nie było, inni, wszyscy widzieli i poznali, rozważyli i pojęli, że ręka Pańska to wszystko, co dobre w naszym narodzie i w naszej osobistej historii uczyniła. Że święty Izraela tego dokonał, Amen.